Kustosz Akademicki.
Cześć, Maciej Goniszewski. Tym razem w Kustoszu Akademickim witam Jana Daniluka, dyrektora Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.
Cześć, witam.
Będziemy rozmawiać o takich zewnętrznych odznakach uniwersytetu. Mm-hmm. O logo, o herbie, o
dewizach.
Kiedy one się pojawiły, czy znasz projektantów, kto wymyślił na przykład dewizę?
Tak, przy czym historia tych wszystkich elementów takich identyfikujących Uniwersytet Gdański, naszą uczelnię, okazuje się, że mimo to ma niecałe 50 lat, bo to oczywiście w momencie powstania uczelni w roku 1970 one już były opracowane i były stały zaprezentowane. Okazuje się, że nie jest taka prosta, prostolinijna i łatwa, jakby się mogło wydawać, bo no dzisiaj no chyba nie wyobrażamy sobie żadnej dużej korporacji, żadnej dużej firmy. No, przypomnę, że Uniwersytet Gdański nie jest małą firmą, tak? To największe uczelnie na Pomorzu. No mają swoje znaki, mają te rebrandingi, czasem te znaki zmieniają, ale jeżeli chodzi o państwowe uczelnie, jest to, wydaje się, nie takie częste. Natomiast jeżeli chodzi o historię naszej uczelni, te niecałe pół wieku, to faktycznie to już może mówić, że już co najmniej jedna taka duża zmiana miała miejsce, zarówno jeżeli chodzi o dewizę, jak i logo.
Kiedy to się... zacznijmy w takim razie od początku. Jak było na początku?
Zacznę może od takiej ciekawszej kwestii, na którą być może część z Państwa, ze słuchaczy w ogóle sobie nie zdaje sprawy. Chodzi o dewizę, chodzi o to motto. Oczywiście nie mówię tutaj o hasłach takich promocyjnych, które częściej się zmieniają. Źródło rzetelnej wiedzy czy inne, tak? Bo to są jakby hasła...
To są marketingowe.
Tak, to jest marketing. Też ciekawe, fajne, one nawet powinny się zmieniać, prawda? Odpowiadać jakimś tutaj aktualnym potrzebom. Natomiast mówimy o dewizie, mówimy o motto, które z zasady zazwyczaj jest stałe. Jeżeli przyjrzeć się fotografiom, relacjom prasowym z momentu inauguracji pierwszego roku akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, a więc mówimy o początku października 1970 roku, to wówczas na tych wszystkich zdjęciach istnieje takie wielkie, wielkie hasło In Mari Vita Tua, czyli w morzu życie twoje. Problem polega na tym, że dzisiaj już wiemy, że tutaj powstał delikatny błąd i to faktycznie ta maksyma była używana w kolejnych latach, uległa zmianie dopiero po kilkunastu latach, bo tak naprawdę chodziło o podkreślenie morskiego charakteru naszej uczelni, bo faktycznie dzisiaj też o tym zapominamy, zresztą o tym już mówiłem tutaj na falach Morsa, że Uniwersytet Gdański był niemalże synonimem Uniwersytetu Morskiego. W latach 70., w latach 60., kiedy rozpoczęto już tak poważną dyskusję na temat potrzeby założenia Uniwersytetu w Gdańsku, czyli jeszcze w latach 80. Dzisiaj troszeczkę o tej morskości, mam wrażenie, trochę zapominamy. Ale Uniwersytet Morski był faktycznie czymś, co powszechnie używano jako synonim Uniwersytetu Gdańskiego. I żeby podkreślić to morski charakter, morskie zadanie stawiane przez absolwentami tej uczelni, wybrano właśnie hasło In Mari Vita Tua, które uważano za hasło, które przyświęcało Instytutowi Bałtyckiemu. Instytut Bałtycki, do dzisiaj zresztą istniejący w Gdańsku, powstał pierwotnie w Toruniu w 1925 roku. I tak jak dzisiaj, tak i wówczas. Była to jednostka o dużych ambicjach naukowych, także mająca własne wydawnictwo, które starało się jakby badać, opracowywać, popularyzować wiedzę na temat właśnie stosunków w regionie Morza Bałtyckiego, na temat gospodarki, historii regionu bałtyckiego, także mocno stosunków polsko-skandynawskich, także polsko-niemieckich, czy między Polską a Republikami Bałtyckimi. I ten profil w dużym uproszczeniu jest do dzisiaj utrzymany. Ale i nawiązanie do Instytutu Bałtyckiego było dość słuszne, bo to była faktycznie no, najbardziej chyba zasłużona dla popularyzacji tej morskości w okresie międzywojennym jakaś instytucja tutaj najbliżej nas działająca, czyli w Toruniu. Natomiast okazuje się, że to hasło, które właśnie było dewizą Instytutu Bałtyckiego, pierwotnie brzmiało inaczej. In Mari Via Tua.
Czyli tak jak mamy teraz.
Tak jak mamy dzisiaj, bo dzisiaj już mamy poprawnie. A z kolei jak hasło In Mari Via Tua zostało zaszczepione do Instytutu Bałtyckiego, to jest dość duży przypadek. Józef Borowik, doktor Józef Borowik, który szefował długie lata Instytutowi Bałtyckiemu już od 1925 roku do 1950. To on tak naprawdę rozwinął Instytut Bałtycki, tak przed, jak i po II wojnie światowej. Był na wakacjach we Francji. W 1929 roku mieszkał w gospodzie w niewielkiej miejscowości nad brzegiem oceanu. I wiedząc śniadanie, bo zachowała się ta relacja, zauważył na zastawie i w ogóle w tej gospodzie mały znaczek, taki niebieski, latarni morskiej na skałach i wokół, u góry i na dole tego znaku wpisane In Mari Via Tua, czyli w morzu droga twoja, tak metaforycznie. I ten znaczek bardzo mu się spodobał, wziął serwetkę, skopiował ten znaczek. Kiedy rok później wydał jedną ze swoich książek w ramach działającego właśnie w Instytucie Bałtyckim wydawnictwa, postanowił opatrzyć stronę tytułową tymże znakiem, który zresztą bardzo szybko stał się znakiem wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego. Ten znaczek, ta dewiza nie jest łacińska, jakby można było, w sensie w tym kontekście, że nie pochodzi ze starożytnego Rzymu. To jest sentencja pochodząca z Biblii, a dokładnie mówiąc z psalmów Dawida. In Mari Via Tua. Problem polega na tym, że pod koniec lat 60., czy w 1970, kiedy przygotowywano nowy medal mający zostać wybity na inaugurację uczelni i szukano tego hasła, żeby podkreślić morskość, ktoś najzwyczajniej w świecie się pomylił i odczytał hasło, dewizę Instytutu Bałtyckiego, która wzięła swój początek w tej małej nadmorskiej miejscowości we Francji, zamiast Via przeczytał Vita. I tak to funkcjonowało troszeczkę siłą rozpędu w Gdańsku. Na szczęście zostało to zauważone i po drugie poprawione i dzisiaj posługujemy się poprawną dewizją In Mari Via Tua.
Czyli historia dosyć nieprawdopodobna. Okazuje się, że gdzieś jakaś serwetka we Włoszech przed wojną...
We Francji jest, tak jest.
We Francji była pretekstem do tego, żeby później, wiele lat później nadać moc to dla Uniwersytetu tak Gdańskiego, który wtedy jeszcze w ogóle nie istniał.
Tak jest.
Nie mówiąc o tym, że zaskoczyłeś mnie tym, że to jest cytat z Biblii, no nie spodziewałem się po czasach PRL-u, że na instytucję państwową bądź co bądź przyzna się cytat z Biblii.
Czyli to też jest dość zabawne, ponieważ w doniesieniach medialnych, które omawiały inaugurację, także później, kiedy przypominano tą sentencję, podkreślano, że jest to sentencja łacińska i tak w domyśle, sugerując, że to jest jakby produkt, nazwijmy to, kultury rzymskiej, starożytnego Rzymu. Ja nie wiem, czy to było celowe, czy nie, że nie podkreślano, albo nie, czy to był brak wiedzy, że to jest, ma to swój, do dzisiaj zresztą, no jest oczywiście w Biblii ta sentencja, w psalmach Dawida przeze mnie wspomnianych. Natomiast abstrahując od pochodzenia, w moim odczuciu to jest bardzo dobre i ciekawe hasło, bo ono faktycznie przypomina, i to też taka mocno metaforycznie, że ta droga jest w morzu i to można rozumieć różnie, no można tak dosłownie, bo Uniwersytet Gdański, przypomnę, ma już wtedy miał świetne badania na kierunku, której nie miał żadnej innej uczelni, a więc oceanografia. Było prawo morskie rozwijane, była oczywiście szeroko pojęta blue economy, czyli ekonomia, gospodarka morska. I to wszystko faktycznie budowało bardzo silną, wówczas bardzo wyraźną pozycję naszej uczelni młodej na tej mapie. Dzisiaj nadal, tylko mówię, mam takie, odnoszę takie wrażenie, że troszeczkę o tym zapominamy, a nie zasłużenie.
Na pewno. A jak było z innymi tymi insygniami, czy znakami, elementami wizualnymi.
Znaczy oczywiście, że każda uczelnia, taki nasz uniwersytet, ma logo. Zresztą patrzę tutaj po drugiej stronie stołu w radiostacji, widzę nasze obecne logo Uniwersytetu Gdańskiego. Ono zostało zaprojektowane przez bardzo znanego rzeźbiarza i artystę 6 lat temu zmarłego Wiktora Tolkiena. Zresztą jego autorstwa jest kilka pomników w naszym regionie, chociażby w Stutthof, czy na przykład ogrodzenie pomnika bohaterów na Zaspie, kilka także innych cmentarzy, pomników tutaj u nas. Wiktor Tolkien, który zaproponował jak na tamte czasy dość taką nowoczesną i śmiałą wersję zarówno logo, jak i medalu, który automatycznie został wybity jakby z okazji inauguracji. Zresztą z tego medalu tak naprawdę to logo powstało. No i też z tą maksymą na marginesie, tą pierwotnie trochę błędną. Ale warto przypomnieć, że pierwotnie logo wyglądało nieco inaczej niż dzisiaj je widzimy. To obecne obowiązuje do około 2000 roku. Ono przeszło, byśmy dzisiaj powiedzieli, pewien lifting. To już nie jest rebranding, ale jednak lifting. Pewną troszeczkę unowocześniono, zmieniono to logo. Pierwotnie, no bo ono się składa oczywiście z dwóch liter. U, G. To chyba wszyscy słuchacze wiedzą doskonale i zresztą nie tylko studenci, absolwenci czy pracownicy. Przy czym pierwotnie litera U była bardziej płaska i szersza, a litera G była wpisana w tą literę U, była też węższa. Kształt litery U według Tolkiena, według takiej oficjalnej interpretacji miał trochę przypominać kadłub, statku, jakiegoś morskiego wehikułu, kogi, jak zwał, tak zwał, ale ma nawiązywać faktycznie do marynistycznych, przecież bardzo bogatych tradycji naszego miasta i podkreślać znowu ten morski charakter Gdańska. Natomiast jakby wciśnięte w literę G, w jej środek zostały elementy herbu Gdańska, więc korona i dwa krzyże. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na obecne logo, to ono zasadniczo utrzymuje te same jakby założenia, przy czym litera U jest już nieco bardziej pionowa, węższa, a elementy herbu Gdańska zostały wpisane w literę G, a nie w jej środek jakby. Więc tutaj też był pewien zamysł podkreślenia tej morskości Gdańska. No minęło 30 lat i został on delikatnie zmieniony i obowiązuje no, kolejne 19, co najmniej póki co.
No ale przy okazji tego liftingu utracono ten kadłub, można powiedzieć, o tym wspominałeś.
Tak, przy czym tak na marginesie bym się zastanawiał, ile studentów czy pracowników w latach 90. zdawało sobie sprawę, z czego wynika ten kształt. Ale tak, jakby nie patrzeć, ta wizja Tolkiena została nieco zmieniona. Można się zastanawiać, czy to był dobry, czy zły ruch, natomiast no jest jak jest. Na pewno to logo zostało przystosowane do pewnych takich jakby już nam bardziej współczesnych czasów. Medal przeze mnie wspomniany, wydany w tysiącach egzemplarzach, też sam w sobie w swojej formie był bardzo awangardowy i śmiały, bo zrezygnowano z takiego standardowego pokazania i kroju liter. On miał specjalną taką fakturę, taką bardzo mocno pofałdowaną, a brzegi liter były gładkie. Także orzeł polski, no jeszcze oczywiście bez korony wówczas, też został zaprezentowany w takiej dość awangardowej, śmiałej formie, nie takiej typowej orła z godła polskie, tylko w takiej właśnie nowoczesnej, nie takiej dosłownej miejscami formie. To wszystko powoduje, no Tolkien był takim dość nowoczesnym artystą, który tworzył formy nie zawsze przez współczesnych doceniane. Dzisiaj mam wrażenie, 6 lat po jego śmierci, 5 lat temu była duża wystawa poświęcona jego pracom w Stutthofie. No chyba się jego docenia bardziej, takie mam wrażenie, albo inaczej się podchodzi do jego pracy.
Może przez pryzmat tego, co powstało później, zaczęliśmy doceniać te pierwsze rzeczy. Czyli rozumiem, że przy zakładaniu uniwersytetu chciano podkreślić w ten sposób też jakoś nowoczesność tej uczelni.
Tak, przy czym wydaje mi się, że była to przede wszystkim inicjatywa samego artysty, któremu najwyraźniej dano wolną rękę i co więcej zaakceptowano pewien projekt. A tak nie zawsze było. Medali czy znaków rozpoznawczych przez te prawie pół wieku Uniwersytetu Gdańskiego było kilka, ale były też projekty niezrealizowane. Taką ciekawostką jest Ex Libris Uniwersytetu, Biblioteki Uniwersyteckiej. Kiedy utworzona została Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego z połączenia dwóch bibliotek wcześniej uczelnianych, a więc Wyższej Szkoły Pedagogicznej czy Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Ex Libris, z tego co my wiemy, posiadała tylko ta pierwsza, a więc Wyższej Szkoły Pedagogicznej. No ale no, Ex Libris, czyli znak własnościowy danej książki w postaci graficznej, no, trzeba było wypracować nowe. Ale to nie miało miejsca przez kilkanaście lat. W latach 70. rozpisano projekt, zlecono opracowanie go Stanisławowi Różyckiemu, arcyście. I on zaproponował trzy projekty nowego Ex Librisu Biblioteki Głównej, już Uniwersytetu Gdańskiego. I żaden nie został zaakceptowany. Te projekty są znane. One za kilka dni zostaną zaprezentowane na profilu facebookowym Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. I tak naprawdę aż do roku 2000 nie było Ex Librisu Biblioteki Uniwersytetu. Ten, który dzisiaj znamy w postaci znowu statku, którego żagle to są jakby rozłożone stronice książki. Został opracowany przez jedną z pracownic biblioteki, która zresztą dzisiaj jest pracownikiem i obowiązuje do dziś. Ale znowu chcę zwrócić uwagę, znowu podkreślono morskość, ten przywiązanie do wody, nazwijmy to, na naszej uczelni, tym razem w postaci Ex Librisu.
Zapraszam na piosenkę, wracamy po chwili.
Kustosz akademicki.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Jan Daniluk, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawialiśmy o maksymie Uniwersytetu Gdańskiego, o logo. Poza tym, że sam uniwersytet ma taką identyfikację, także poszczególne wydziały się dopracowały swoich własnych.
Zgadza się.
Czy na ich temat masz jakieś informacje, coś zbierałeś?
Tak, przy czym tutaj można zauważyć pewną taką tendencję, że ich wysyp, tych logo i też dość częste ich zmiany czy modyfikacje no, są o wiele większe niż logo naszej uczelni oczywiście. Ja osobiście powiem wprost, że nie znajduję tego do końca pozytywnie. Moim zdaniem powinny przede wszystkim obowiązywać logo uniwersyteckie z podpisem, że to jest dany wydział. Ja rozumiem też z drugiej strony doskonale każdy z wydziałów, który chce się jakoś wyróżnić, wyodrębnić. I te logo mają bardzo różne formy. Wydział chemiczny ma taki element właśnie szklanego naczynia, tak, wpisanym właśnie herbem, czy taką graficzną wersją herbu gdańskiego w swoją strukturę. Jeszcze inne nawiązują do dość abstrakcyjnych kształtów różnych, które tylko mają zaznaczyć pewne. Jeszcze inne to jest po prostu skróty, czy pierwsze litery wydziału. One tak naprawdę, gdyby je zestawić wszystkie ze sobą, one no rzadko mają jakiś element wspólny, to znaczy wszystkie, tak? One równie dobrze mogłyby, gdyby były bez podpisów, to bym nikt nie zorientował się, tak, mam takie wrażenie, że one dotyczą jednej uczelni. Natomiast mówię, no ja rozumiem, że każdy wydział potrzebuje mieć jakąś identyfikację, natomiast osobiście myślę, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że istnieje całkiem przecież dobre logo uniwersytetu i nim powinniśmy, je powinniśmy podkreślać, je przede wszystkim używać. Tak na marginesie wspomnę, że Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego nie ma własnego osobnego znaku graficznego. Jest to oczywiście logo UG i podpis po prostu Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i to mi się wydaje, że jest takim rozwiązaniem chyba najpotrzebniejszym.
No to my w Radiu Mors poszliśmy krok dalej. Mamy wprawdzie logo uniwersytetu, ale tam dorysowaliśmy mikrofon i Mors.
No tak, ale już pierwszy rzut oka na to logo, może ktoś nawet nie wie, czym jest Mors, ale od razu się zorientuje, że jest to jakaś jednostka uniwersytecka, prawda? Oto mówię, Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią na Pomorzu, potężnym pracodawcą, kuźnią kadr dla szeregu branż i instytutów, etc. I on ma swoją markę i warto tego pilnować, warto pamiętać, że może niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, ale ten kolor niebieski czy granatowy nie jest przecież navy blue. Nie jest przecież przypadkowy.
Właśnie się zastanawiałem, czy to od początku był niebieski, czy na początku był czarny, ale to może wynika z tego, że jak się ogląda czarno-białe zdjęcia, no to jednak widzisz czarny.
Nie, z tego co wiem, to od początku był niebieski, powiem więcej. Poprzedniczki Uniwersytetu Gdańskiego, czyli zarówno Wyższa Szkoła Pedagogiczna, jak i Wyższa Szkoła Handlu Morskiego, a potem Wyższa Szkoła Ekonomiczna, one też miały logo własne. Przy czym Wyższa Szkoła Ekonomiczna przejęła od Wyższej Szkoły Handlu Morskiego logo, które na tą chwilę udało mi się zidentyfikować, że powstało najwcześniej w 1948 roku. To jest ta kotwica, taka stylizowana, powiedzmy, inspirowana kotwica, która podkreślała tą morskość. No trudno chyba bardziej podkreślić, prawda, kotwica. Natomiast Wyższa Szkoła Pedagogiczna nie dorobiła się takiego charakterystycznego elementu, ponieważ to był po prostu skrót WSP, tak specjalnie zazębionych liter z tą literą S, nieco większą, stanowiącą oś tego znaku graficznego. I też on gdzieś tam zniknął. Natomiast wydaje mi się, że nie bez powodu, że Uniwersytet Gdański miał od początku ten kolor niebieski. Moim zdaniem to bezpośrednio wywodzi się z tej tradycji Sopockiego Ośrodka, prawda, który od początku, to znaczy od 1948 roku, tak, mamy zidentyfikowane logo, które później stało się jedną z części, jednego z wydziałów, tak, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i w ogóle Wyższej Szkoły Ekonomicznej ten kolor niebieski był od początku niemalże obecny.
A czy interesowałeś się, jak poszczególnym wydziałom przypisywane były kolory? Bo każdy z wydziałów ma też swój kolor.
Tak, mają te kolory. Słyszałem jedną, znaczy słyszałem takie pogłoski o tych wykładniach, natomiast powiem szczerze, nie wiem, czy ja bym na chwilę obecną wymienił wszystkie kolory prawidłowo. Jeszcze powiem, tak wiem, że pomarańczowy to wydział historyczny. Jeszcze przyznam się szczerze, że te kolory, bo one to są relatywnie nowe, to znaczy szerzej obecne w tej identyfikacji wizualnej w postaci banerów, roll-upów, leżaków, prawda? To jest relatywnie nowa rzecz, która tak szerzej jest obecna, zauważalna dopiero przecież od tak naprawdę kilku lat. Także myślę, że to trzeba jeszcze troszeczkę czasu.
No, generalnie na przykład, jeżeli wychodzi rada wydziału na uroczystościach, no wszyscy mają jeden kolor.
Dobrze.
Czasami trudno rozróżnić chyba ekonomiczny i filologiczny, bo mają bardzo podobne.
Tak, ale, no tak, ale my mówimy o tych takich uroczystościach z pełnymi strojami, które się rzeczy odbywają się parę razy w roku. Natomiast jeżeli chodzi o obecność tych kolorów w takim życiu codziennym, no to jeszcze myślę, że jest potrzeba troszeczkę czasu, żeby to zaczęło szerzej funkcjonować.
Takim elementem, który też jest taki ikonograficzny, można powiedzieć, są łańcuchy dziekańskie. Mm-hmm. Przyglądałeś się im? Coś
tak, i to jest bardzo ciekawa kwestia, bo insygnia uczelniane, no dzisiaj no niektóre z wydziałów też mają nowe na przykład insygnia, na przykład Wydział Biologii ma ciekawy, kilka lat temu zamówiony łańcuch z takimi właśnie wplecionymi elementami jakby tutaj takimi typowymi dla biologii, DNA i tak dalej, więc to jakby jest ciekawy taki element, ale jeżeli mówimy o władzach rektorskich, to najciekawszym chyba jest tutaj przypadek pierwszych insygniów, jakie w ogóle dostała uczelnia w naszym regionie, bo w tym samym momencie, w 1960 roku zostało nadane kilku uczelniom, w tym Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie. I wówczas w takim medalionie, który jakby wieńczył ten łańcuch, takim otoku, był zaprezentowany na łańcuchu rektorskim herby trzech miast. Gdańska, Gdyni i Sopotu. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo hasło w ogóle Trójmiasta pojawiło się po raz pierwszy według mnie w jednym z gazet gdańskich w grudniu 1949 roku. W ogóle jeszcze wtedy w cudzysłowie. Natomiast zaczęło być popularne dopiero w latach 50., tak naprawdę pod koniec lat 50. zaczęło nabierać, nazwijmy to, rozpędu. I oto nagle władze państwowe, no bo uczelnia państwowa, w nowych, ufundowanych tak insygniach, bo przez 15-16 lat nie było takich insygni, w ogóle żadna uczelnia w Trójmieście nie posiadała, ani w Gdańsku, ani w Sopocie, i nagle Wyższa Szkoła Ekonomiczna nie dostała. I nagle mamy herb trzech miast, podkreślający bardzo mocno rolę tego środka uczelnianego dla tych trzech miast razem i pojmującym to Trójmiasto tak naprawdę jako jeden organizm żyjący z Zatoki Gdańskiej, z przemysłu, z handlu, etc. I to taki jest ukłon w stronę też podkreślenia pewnej roli, zadań czy misji uczelni, te właśnie elementy insygniów rektorskich.
Jak będzie w planowanym przez ciebie muzeum? Czy będzie widać te pierwsze motto i drugie? Czy będzie widać pierwsze logo i drugie?
Na pewno, znaczy siłą rzeczy, chociażby no, trudno sobie wyobrazić takie muzeum, wystawę, gdzie nie byłoby informacji, w tym i zdjęć. Z inauguracji oczywiście pierwszego roku, więc siłą rzeczy i stare logo, i stare motto będą widoczne, ale oczywiście staną opatrzone odpowiednim komentarzem, bo też trudno pozostawić widza zwiedzającego samemu sobie, kiedy na inauguracji roku będzie widział inne hasło, a następnie na wielu drukach, medalach późniejszych, które także będą obecne na wystawie, hasło obecnie obowiązujące. Będzie oczywiście to wyjaśnione, bo też mi się wydaje, że jest to ciekawa historia, no rara humanum est. Ktoś po prostu kiedyś się pomylił, na szczęście stało to zmienione, ale to pokazuje, jak bardzo starano się sięgnąć po tradycje także międzywojenne, mówię tutaj Instytutu Bałtyckiego. A to, że przy okazji, no cóż, ktoś pomylił jedną literkę, ale w sumie to hasło zmienione też w pewnym sensie oddawało oczywiście istotę tej morskości, ale zostało poprawione. No też jest takim ciekawym przyczynkiem do historii naszej, no nie najstarszej, ale też już nie najmłodszej uczelni, ale bardzo ważnej dla naszego regionu.
Bardzo ci dziękuję, szczególnie ta pierwsza historia o tym, skąd pochodzi motto.
O tej serwetce, tak?
O serwetce Francji przedwojennej Europie. No, dosyć malownicze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Naszym gościem był Jan Daniluk, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Maciej Goniszewski poprowadził program.
Kustosz akademicki.